Na antenie radia UWM FM opowiemy dzisiaj o cyklu Istny Kosmos. To cykl spotkań organizowanych przez całe wakacje przez Miejski Ośrodek Kultury, który do współpracy zaprasza m.in. naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W naszym studiu właśnie jeden z nich, pan profesor Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pan ten Istny Kosmos rozumie? Jak pan zareagował na zaproszenie, no właśnie, nie na jedno spotkanie, a nawet na kilka?
Dokładnie dwa. Rok temu był letni Uniwersytet imienia Ambrożego Kleksa, taki bardzo bajkowy. Tym razem konwencja kosmiczna, kojarzyło mi się to z fantastyką naukową, ze Stanisławem Lemem, jak najbardziej tak. Bardzo ciekawe doświadczenie z dwóch względów. Po pierwsze, uniwersytet powinien być otwarty, a więc zdobywamy, czy docieramy do zupełnie innych odbiorców. Nie tylko studenci na zajęciach, ale to w wielu różnych inicjatywach typu Dni Nauki i wiele innych pikników docieramy z przekazem wiedzowym do szerokiego grona odbiorców. A tu zupełnie w takiej nietypowej dla mnie formie spaceru entomologicznego opowiadanie o przyrodzie. Sądząc po zaproponowanych tytułach, wiązało się to chyba z śledzeniem moich tekstów na blogu Profesorskie Gadanie, bo tak jest również zatytułowane rozszerzeniem te dwa spotkania. A po drugie, dla mnie to doświadczenie. Jeśli uczę studentów z Wydziału Nauk Społecznych, przyszłych pedagogów lub studentów biologii, którzy chcą być nauczycielami, jeśli chcemy im mówić o edukacji, o tym, jak prowadzić zajęcia w terenie, to sam muszę tego spróbować. To jest tak, jakby uczyć kogoś lepienia garnków, samemu nie lepiąc żadnego. A zatem dla mnie dodatkowa okazja sprawdzić się, jak to jest opowiadać zróżnicowanej publiczności w terenie. Te doświadczenia zbieram, wykorzystuję potem na zajęciach, na wykładach, a więc jest to korzyść obopólna. Coś z tego region ma, w tym przypadku Miejski Ośrodek Kultury, wykorzystując potencjał kadrowy uniwersytetu, ale my również mamy taki poligon doświadczalny, coś, co można by nazwać szkołą ćwiczeń, sprawdzenia w praktyce, jak to jest z tą edukacją, bo ona się niewątpliwie mocno zmienia we wszystkich wymiarach, od szkoły podstawowej aż do uniwersytetu.
To zapytam o to lipcowe spotkanie, które za nami. Zaprosimy oczywiście także na to drugie, które w najbliższych dniach. Czym są te ziemskie mikrokosmosy, o których pan opowiadał?
To są podejście czysto ekologiczne, zbiorowiska, ekosystemy małe z organizmami widocznymi albo trudno widocznymi, mikroorganizmami. Nawet cały człowiek jest takim mikrokosmosem z, kiedyś mówiliśmy, mikroflorą, teraz mikrobiotą organizmów żyjących w naszym wnętrzu, niezbędne do naszego funkcjonowania, ale też to wszystko, co wokół nas, z czym się spotykamy. Że te gatunki obok nas, mieszkające w naszym domu, to, co możemy spotkać na spacerze, są częścią naszego mikrokosmosu, z którym jesteśmy mocno związani. Najczęściej przyrodę znamy z mediów, z telewizji, z ekranów, a często nie znamy tego, co jest obok nas. To jest również ciekawe. Wydaje mi się, że opowieści przyrodnicze mogą być również fascynujące, tak jak kryminalne, fantastyczne, czy literatury czysto wymyślonej. Literatura faktu też może być piękna.
Jak reagowali odbiorcy, ci, którzy na spotkaniu pojawili się w lipcu?
Było trudne, dlatego że byli jednocześnie i dorośli, i najmłodsi. Dla mnie to było ogromne wyzwanie, jak podzielić uwagę, jak dać zajęcie młodym, żeby byli zainteresowani, bo po to rodzice przyszli z dziećmi, żeby wszyscy byli zaangażowani, a jednocześnie, żeby dorośli mieli coś dla siebie. Dwa w jednym, niezwykle trudne. Te doświadczenia na pewno wykorzystam w praktyce akademickiej, podpowiadając przyszłym edukatorom, jak do tego się przygotować i żeby nie bać się wyjścia w teren, bo zawsze coś tam ciekawego jest. Nie da się zaplanować tego, co spotkamy w terenie, jakie owady, jakie gatunki. Akurat siedliśmy na chwilę na pomostach, na tych podestach nad Łyną. Przyleciała para świtezianek w takim charakterystycznym ułożeniu serduszka, kopulacji uważek i wyglądało to jak na zamówienie, uzgodnione z ważkami, że mają się pojawić, żeby była o nich opowieść i o dziwnych zwyczajach panujących wśród ważek.
Park Centralny, zajezdnia trolejbusowa, to jest to miejsce, którym Miejski Ośrodek Kultury dysponuje i do którego zaprasza społeczność Olsztyna, no ale te pańskie zajęcia to także właśnie plener, to co dzieje się dookoła w przyrodzie.
No, tam jest akurat taka zielona sala, czyli musiałem dostosować do tego, co można spotkać w Parku Centralnym i w rzece Łynie, ale takich miejsc jest więcej. Powstaje coraz więcej różnego typu parków przygotowanych dydaktycznie z mini urządzeniami do eksperymentów, tak jak w Centrum Nauki Kopernik, ale w parkach krajobrazowych, narodowych również powstają takie, można powiedzieć, terenowe eksperymentatoria ułatwiające obserwację tego, co jest wokół nas. Jak już wspomniałem, jest trudno zaplanować, jakie zwierzęta, jakie rośliny się spotka, jaka będzie pogoda. Jeśli jest pochmurno, nie będzie takich, które są aktywne w pełnym słońcu i odwrotnie, ale to wszystko można wykorzystać jako zieloną salę, zielone laboratorium. W samym Kortowie również mamy takich sporo przestrzeni i Park Kortowski i na zapleczu dawne jezioro Płoci Długa Duża czy Płoci Długa Mała, to mogą być takie nasze laboratoria czy sale pokazowe, nie tylko duża sala z krzesłami, z rzutnikiem, ale również przestrzeń dobrze przemyślana i przygotowana, od chociażby w postaci QR-kodów czy lepszego poznania terenu, tak żeby ad hoc wyjąć z takiego mentalnego repozytorium gotowe opowieści o tym, co możemy spotkać, jak budować wokół tego opowieści. W najbliższą sobotę będzie o tym, czy Ziemia potrzebuje obrony przed ludzkim gatunkiem. Tematy jak najbardziej aktualne. Być może możemy zmierzać do tego, żeby pokazywać przyrodę nie od strony sensacyjnej, tak jak teraz chyba wyczytałem w Onecie, pająk wielkości szczura, co jest wielką przesadą, bagnik nadwodny grozi człowiekowi, czy jakieś tam komary, czy jakieś inne elementy. Lubimy się bać, lubimy, kiedyś wymyślaliśmy demony, rusałki, topielce, jakieś tam zombie, wampiry, a teraz wymyślamy zwierzęta, które teoretycznie mogą nam zagrażać. To też jest jakaś opowieść etnograficzna albo przyrodnicza.
To zapytam jeszcze, nawiązując do tego tytułu sobotniego spotkania, które dodajemy o godzinie 18 w Parku Centralnym w najbliższą sobotę 24 sierpnia. Czy Ziemia pana profesora zdaniem potrzebuje obrony przed ludzkim gatunkiem, czy jednak natura poradzi sobie sama, mimo tego, że często staramy się,
czy
nawet nie staramy się, ale nieświadomie niszczymy, ingerujemy w nią.
Odpowiem jak rasowy naukowiec. To zależy. W zasadzie Ziemia nie potrzebuje obrony przez człowieka. To my potrzebujemy obrony przed samymi sobą, bardziej przed naszymi działaniami. W cyklu kosmicznym Ziemia ma swój policzony czas trwania wraz z śmiercią naszej gwiazdy Słońca. Również Ziemia zniknie. Więc życie, jakiekolwiek będzie istniało na Ziemi, skazane jest na wędrówkę kosmiczną, kolonizowanie kolejnych układów planetarnych. Nie wiadomo, czy wtedy będzie istniał człowiek, czy cokolwiek po nas. Być może sztuczna inteligencja, być może ziści się świat lemowski, robotów, cyberiady i roboty będą opowiadały bajki, ale na pewno potrzebujemy jako gatunek ludzki obronić Ziemię przed negatywnymi skutkami, tak jak chociażby zbyt daleko idące zmiany klimatu wywołane przez człowiekiem, eksploatacja zasobów, czyli musimy obronić siebie samych przed złymi skutkami naszej aktywności. Od tego mamy rozum i daj Boże, żebyśmy z niego skorzystali, przed, a nie po szkodzie.
No to już zupełnie. Na koniec mieliśmy w te wakacje taki cykl rozmów z naukowcami z naszej uczelni, udowadniający, że naukowcy pracują także w wakacje i realizują swoje badania, pasje. Dla pana też te wakacje bardzo aktywne, no bo oprócz tego cyklu, o którym dzisiaj opowiadaliśmy, także pojawiał się pan cyklicznie, wciąż pojawia na antenie Polskiego Radia Olsztyn, no ale też ta pana wiedza była wykorzystywana chociażby przy okazji tego, co działo się po drugiej stronie Alei Warszawskiej, na terenie, gdzie kiedyś istniało jezioro Płoci Długa Duża. Mieliśmy zresztą o tym też okazję opowiadać na naszej antenie.
To w jakimś stopniu przypadek, ale być może trwały trend lepszej widoczności naszych naukowców z Kortowa, bo to nie tylko ja, wiele innych osób. Dziennikarze systematycznie wydeptują ścieżki i odkrywają, którzy eksperci w jakim zakresie mogą podpowiedzieć. Publiczność potrzebuje objaśniania rzeczywistości. Szuka ekspertów, którzy powiedzą, co to się dzieje, dlaczego, jakie mogą być skutki. I taka współpraca bardzo mnie cieszy. Z perspektywy tych kilkudziesięciu lat widać większą obecność naszych naukowców w mediach regionalnych, nawet ogólnopolskich. Uczymy się mówić językiem prostym, zrozumiałym. Przecieramy kontakty do mediów, jesteśmy bardziej dostępni, widoczni, w jakich obszarach możemy się wypowiadać i oby to było jeszcze pełniej. Wydaje mi się, że jest to misja Uniwersytetu Otwartego, mówienia nie tylko do studentów, ale również do szerokiej publiczności. Owszem, to wymaga innego podejścia. Myślę o wypowiedziach w krótkich formach. One nie zawsze jest satysfakcjonujące, bo czasami to jedno zdanie wyrwane z kontekstu jest umieszczane w telewizji i nie jest to takie dobre, jakby się chciało. Trzeba samemu jednak pisać, uzupełniać. My systematycznie uczymy się mówić krótko i w miarę dostępnie. Staramy się być widoczni. Mogę powiedzieć tak, że i telewizja Kortowo, i radio UWM jest taką szkółką, czy takim pierwszym krokiem do wyjścia w świat. Gdyby nie moje podcasty Postój z nauką w radiu UWM FM, nie miałbym odwagi spróbować tego samego w radiu Olsztyn. A zatem radio to nie jest tylko radio UWM FM, coś, co jest jakimś dodatkiem promocyjnym do uczelni. To jest miejsce, w którym się uczymy. Sam pamiętam swoje lata studenckie i radio Emitor. Uczyłem się wtedy w ogóle obeznania z mikrofonem. Potem, po latach, ułatwiałem ułatwiało to kontakt z mediami, bo ten mikrofon nie był taki straszny. Nie był taką zmorą, jakimś wampirem, czy dziwożoną, czy jakimś innym strasznym potworem, który może zjeść i zniszczyć. A zatem jest to miejsce, w którym mogą się uczyć nie tylko studenci, ale również pracownicy. Wydaje mi się, że wraz ze zmianami systemu edukacji coraz więcej będziemy musieli i wykładów, i zajęć prowadzić w nieco innej formie. Na przykład krótkich podcastów, krótkich filmów wideo jako nowa forma skryptu, nowa forma podręcznika. Gdzie mamy się tego nauczyć? Wydaje mi się, że Radio UWM, taki poligon doświadczalny, to jest właśnie dobre miejsce, czy telewizja Kortowo, czy studia na kierunku dziennikarstwo. Przestrzeń, w której możemy się uczyć. Nie programy z góry ułożone, co, jakie zajęcia mają być, ale okazja, żeby spróbować w dowolnym dla siebie czasie. Tu nie ma ocen, nie ma egzaminów, a więc jest w miarę bezpiecznie, ale jest to potrzebne.
A my zapraszamy do współpracy i przypominamy też, że już od września Postoje z Nauką na antenie ponownie się pojawią po wakacyjnej przerwie. A jeśli są naukowcy, którzy chcieliby do tego zespołu redakcyjnego dołączyć i dzielić się także swoimi badaniami, zainteresowaniami, zachęcamy do kontaktu. Pan profesor Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i również zachęcam do kontaktów z Radiem UWM-FM.